sam. Starszy marynarz Edward Kwiatkowski odjął od oczu lornetkę i trącił w ramię kolegę. Popatrz, Poldek, co tam się u nich dzieje. Ruch od rana jak na świętojańskiej. Leżała przed nimi w porannym letnim słońcu zatoka, ostro odcięta od brzegów linią falochronu. Pomost bojowy kontrtorpedowca wypiętrzał się wysoko nad wodę, widok więc mieli stąd rozległy. Za nitką falochronu port gdyński wyciągał w niebo ażurowe ramiona dźwigów, szarzał masyw dworca morskiego i elewatora zbożowego, a dalej grał w słońcu pasiasty, czerwono-biały budynek łuszczarni ryżu. Zielone wzgórza po tamtej stronie torów, na Grabówku, zamykały horyzont, spięty z jednej strony wysoką kopą kamiennej góry, z drugiej wyniosłą kępą oksywską, na której wśród drzew gołym okiem można było dojrzeć drewniany kościółek. Niżej, u stóp zielonego oksywskiego urwiska, sterczała żółtawa wieża sygnałowa dowództwa floty. Tam był port wojenny. Wychodził właśnie stamtąd, dymiąc obficie, jakiś holownik i kierował się prosto ku leżącym na redzie kontrtorpedowcom. I tak już jest od samego rana, ciągnął Kwiatkowski. Holowniki, motorówki, cały czas w tej i z powrotem. A to do błyskawicy, to znowu do burzy, do groma. A do nas jakoś nikt. Tomczyk sięgnął po lornetkę. Szare, tak dobrze znane sylwety kontrtorpedowców dywizjonu leżały na spokojnej wodzie zatoki. Rozpoznawał je nieomylnie z największych nawet odległości. Oto burza, bliźniak wichra, o 2 lata zaledwie od niego młodszy, z takimi samymi 3 piszczałkowatymi kominami rodem z tej samej francuskiej stoczni w Blainville. Ma te same 4 działa 130 mm artylerii głównej, po 2 na dziobie i na rufie. Pojedyncze, 5-metrowej prawie długości lufy sterczą z osłon ustawionych jedna nad drugą. Tuż za ostatnim kominem leżą nisko przy pokładzie wyrzutnie torpedowe, 6 rur po 3 w każdym aparacie, a dzieli je dość wysoka wieżyczka reflektora. U podnóża pochyłej, ażurowej konstrukcji masztu pnie się ku górze pomost, taki sam jak ten, na którym stoją teraz oni obaj, Tomczyk i Kwiatkowski. Rozłożone skrzydła pomostu nawigacyjnego, a nad nim wyżki z 2 NKM-ami. Wyżej i bardziej ku przodowi wysunięta platforma dalmierza, a nad tym wszystkim góruje gniazdo reflektora sygnałowego, niemal przyklejone do masztu. Chociaż burza jest prawie bliźniakiem, to jednak Tomczyk wie na pewno, wicher lepszy. Od lat już tak było. Zaczęła się ta rywalizacja między załogami obydwu okrętów niemal od tego dnia, kiedy do samotnego wichra doszlusowała w 1932 roku burza. Marynarze z wichra pysznili się doświadczeniem 2-letniej już służby pod biało-czerwoną banderą i patrzyli z góry na tamtych z burzy, co to dopiero stawiali swoje pierwsze kroki. Wicher był pierwszy, ale burza nowsza. Zresztą wasz wicher już w stoczni wiedział, co go czeka, jaką załogę dostanie. Rozparł się na pochylni i za nic nie chciał spłynąć na wodę. To była prawda. Rzeczywiście podczas wodowania kadłub wichra utknął na torach tak, że trzeba go było ściągać za pomocą holowników. Marynarze z wichra łykali tę gorzką pigułkę i sięgali po najcięższy argument. Jak tak? To spróbujcie nam dorównać w strzelaniu. Na tym dyskusja z reguły kończyła się, bo wicher istotnie od wielu lat był w tej konkurencji najlepszym okrętem, a jego załoga niezmiennie zbierała wszystkie pochwały i nagrody. Kresu odwiecznej rywalizacji między 2 nierozłącznymi bliźniakami nie położyło nawet powiększenie się rodziny. Wiosną 1937 roku flota polska wzbogaciła się o nowoczesny, silny kontrtorpedowiec Grom, a w listopadzie tegoż roku przybyła z tej samej angielskiej stoczni na wyspie White błyskawica. Obydwa Angliki zdecydowanie różniły się od starszych bliźniąt wichra i burzy. Zamiast 3 kominów, jeden, solidny i szeroki, dodawał sylwetkom tych okrętów mocy i powagi. Ta moc wyrażała się zresztą różnicą blisko 21 000...